Są takie dni, o których nie da się zapomnieć. Dni, których wydarzenia potrafią zaważyć na dalszych losach życia. Myślę, że wiesz, co mam na myśli, bo niemalże każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, przeszedł przez sytuacje, które nadały kierunek i naszemu życiu i sprawiły, że znajdujesz się w tym, a nie w innym miejscu w swoim życiu. Te niezapomniane dni mogą przyjść znienacka albo mogą być konsekwencją narastających kolei losów, niczym krople wody wpadające do szklanki, aż się przelewa. I kiedy się zjawiają, wiesz, że już nie będzie tak samo. W moim przypadku to była kwestia czasu, kiedy nadejdzie ten dzień. Byłem wówczas nastolatkiem, który dorastał w chrześcijańskim domu. I od dzieciństwa w zasadzie towarzyszyło mi poczucie inności, że byłem inny. I wcale nie chodziło tutaj o taki czy inny status materialny mojej rodziny, ale bardziej chodziło o moje wyznanie, o moją religię. W małym miasteczku na wschodzie Polski, gdzie wychowywałem się, było niemalże niemożliwym, aby nie zauważyć kogoś, kto chodzi do innego kościoła, tym bardziej, że ten inny kościół znajduje się w centrum miasta. Byłem inny niż wszyscy moi rówieśnicy, ponieważ byłem innego wyznania niż to powszechnie obowiązujące. Co z tego wynikało? Nie chodziłem na lekcje religii w szkole, nie brałem udziału w zabawach andrzejkowych, w dyskotekach szkolnych, ani w innych innego rodzaju świeckich zabawach. To wszystko wystarczyło, aby stać się outsiderem. Ale nie w moim przypadku i nie z moim charakterem, kiedy to byłem zawsze duszą towarzystwa i nie mogłem sobie pozwolić, żeby być na peryferiach znajomości. Swoją inność tuszowałem na wiele sposobów, stając się przebojowym kolegą, duszą towarzystwa. To sprawiło wszystko, że prowadziłem swego rodzaju podwójne życie. To jedno w niedzielę, chodząc do kościoła z moją Biblią pod pachą i będąc przykładem dobrego chrześcijanina. I to od poniedziałku do piątku albo od poniedziałku do soboty, będąc niczym wyróżniającym się chłopakiem, jednym z 15 z mojej klasy, czyli byłem tym wszystkim, czym oni. W pewnym sensie wiedziałem, że nie powinienem robić pewnych rzeczy, nie zachowywać się w pewien sposób, nie używać pewnego rodzaju słownictwa, ale wierzcie mi, wtedy chodziło o moje być albo nie być. Rozumiecie? Wtedy nadszedł ten dzień, którego nie da się zapomnieć. Było to w 7 klasie szkoły podstawowej na lekcji WF-u. Nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale mieliśmy z chłopakami z klasy niezły ubaw. Zanim zjawił się nasz nauczyciel, każdy z nas rzucał jakieś bluzgi albo sprośne powiedzonka. Oczywiście nie byłem gorszy niż inni i też świetnie się przy tym bawiłem. I kiedy rzuciłem kolejne pikantne powiedzonkę, nie zdawałem sobie sprawy, że właśnie za moimi plecami stał już nauczyciel i słyszał to, co powiedziałem. Spokojnym głosem powiedział do mnie: słuchaj, ty zdajesz się chodzić do innego kościoła. Czy w twoim kościele uczą was tak mówić? Oczywiście to nie było pytanie, oczywiście to było retoryczne pytanie, na które nie trzeba było odpowiadać. W moim kościele tak nie uczyli. Nie słyszałeś kazania nigdy na temat takich bluzgów. Pamiętam jednak palący jak w upalny dzień słoń. Są takie dni, o których nie da się zapomnieć. Dni, których wydarzenia potrafią zaważyć na dalszych losach życia. Myślę, że wiesz, co mam na myśli, bo niemalże każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, przeszedł przez sytuacje, które nadały kierunek i naszemu życiu i sprawiły, że znajdujesz się w tym, a nie w innym miejscu w swoim życiu. Te niezapomniane dni mogą przyjść znienacka albo mogą być konsekwencją narastających kolei losu, niczym krople wody wpadające do szklanki, aż się przelewa. I kiedy się zjawiają, wiesz, że już nie będzie tak samo. W moim przypadku to była kwestia czasu, kiedy nadejdzie ten dzień. Byłem wówczas nastolatkiem, który dorastał w chrześcijańskim domu. I od dzieciństwa w zasadzie towarzyszyło mi poczucie inności, że byłem inny. I wcale nie chodziło tutaj o taki czy inny status materialny mojej rodziny, ale bardziej chodziło o moje wyznanie, o moją religię. W małym miasteczku na wschodzie Polski, gdzie wychowywałem się, było niemalże niemożliwym, aby nie zauważyć kogoś, kto chodzi do innego kościoła, tym bardziej, że ten inny kościół znajduje się w centrum miasta. Byłem inny niż wszyscy moi rówieśnicy, ponieważ byłem innego wyznania niż to powszechnie obowiązujące. Co z tego wynikało? Nie chodziłem na lekcje religii w szkole, nie brałem udziału w zabawach andrzejkowych, w dyskotekach szkolnych, ani w innego rodzaju świeckich zabawach. To wszystko wystarczyło, aby stać się outsiderem. Ale nie w moim przypadku i nie z moim charakterem, kiedy to byłem zawsze duszą towarzystwa i nie mogłem sobie pozwolić, żeby być na peryferiach znajomości. Swoją inność tuszowałem na wiele sposobów, stając się przebojowym kolegą, duszą towarzystwa. To sprawiło wszystko, że prowadziłem swego rodzaju podwójne życie. To jedno w niedzielę, chodząc do kościoła z moją Biblią pod pachą i będąc przykładem dobrego chrześcijanina. I to od poniedziałku do piątku albo od poniedziałku do soboty, będąc niczym wyróżniającym się chłopakiem, jednym z 15 z mojej klasy, czyli byłem tym wszystkim, czym oni. W pewnym sensie wiedziałem, że nie powinienem robić pewnych rzeczy, nie zachowywać się w pewien sposób, nie używać pewnego rodzaju słownictwa, ale wierzcie mi, wtedy chodziło o moje być albo nie być. Rozumiecie? Wtedy nadszedł ten dzień, którego nie da się zapomnieć. Było to w 7 klasie szkoły podstawowej na lekcji WF-u. Nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale mieliśmy z chłopakami z klasy niezły ubaw. Zanim zjawił się nasz nauczyciel, każdy z nas rzucał jakieś bluzgi albo sprośne powiedzonka. Oczywiście nie byłem gorszy niż inni i też świetnie się przy tym bawiłem. I kiedy rzuciłem kolejne pikantne powiedzonkę, nie zdawałem sobie sprawy, że właśnie za moimi plecami stał już nauczyciel i słyszał to, co powiedziałem. Spokojnym głosem powiedział do mnie: słuchaj, ty zdajesz się chodzić do innego kościoła. Czy w twoim kościele uczą was tak mówić? Oczywiście to nie było pytanie, oczywiście to było retoryczne pytanie, na które nie trzeba było odpowiadać. W moim kościele tak nie uczyli. Nie słyszałeś kazania nigdy na temat takich bluzgów. Pamiętam jednak palący jak w upalny dzień słońce wstyd. Wstyd, który sprawiał, że chciałem, żeby ziemia się rozstąpiła, żeby po prostu mnie pochłonęła. I pamiętam też szydercze uśmiechy moich kolegów, jak w spowolnionym kadrze filmu. Ależ dostałem wtedy nauczkę. Tego dnia wieczorem musiałem w końcu zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, kim ja właściwie jestem. I czując ciągle wypieki, wstyd, wstydu na moich policzkach, uklękłem przy moim łóżku i poprosiłem Jezusa Chrystusa, aby stał się Panem mojego życia i zmienił moje życie. I On to zrobił. Dlaczego jednak musiało dojść do tej sytuacji na lekcji wychowania fizycznego? Czy nie chodziłem do kościoła co niedzielę? Chodziłem. Czy nie czytałem mojej Biblii w domu i nie miałem tego tak zwanego cichego czasu? Oczywiście, że czytałem. Czy nie znałem historii o Jezusie Chrystusie, który był na tym świecie, uzdrawiał, czynił cuda? Znałem je wszystkie doskonale. Robiłem to wszystko, ale dziś wiem, że samo chodzenie do kościoła, samo czytanie Pisma Świętego nie sprawi, że twoje życie automatycznie stanie się podobne do życia Jezusa Chrystusa. To są wszystko dobre rzeczy, ale mimo tego, że je robiłem, byłem beznadziejnym reprezentantem Chrystusa tutaj na ziemi. Nie wiem, jak często znajdujecie się w podobnym położeniu, ale wydaje mi się, że nie jest to coś, co by zaskoczyło apostoła Pawła. Bo pisząc kolejne wersety listu do Filipian, apostoł Paweł wydaje się wskazywać na źródło tego problemu. Proszę, otwórzcie ze mną list do Filipian. Kontynuujmy czytanie tego listu z pierwszego rozdziału od 27 aż do drugiego rozdziału 11 wersetu. Czytamy tam takie słowa. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc połem za wiarę Ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, dla nas zbawienia. Zbawienia i to od Boga. Przepraszam. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Przyniosłem dzisiaj tutaj ze sobą taki dokument. Czy wiecie, co to jest? Paszport. Jest to paszport. Podejrzewam, że większość z was tutaj posiada taki sam dokument w swoim domu. Jest to jeden z najpilniejszych dokumentów, który strzegę, bo jest dosyć ważny, dosyć istotny. I ten dokument stwierdza o moim obywatelstwie, czyli przynależności w tym przypadku do państwa polskiego, co wiąże się z wieloma przywilejami. Jednym z takich przywilejów jest możliwość podróżowania po całym świecie, możliwość legalnego przekraczania granic. I przekraczając granicę z moim paszportem, w pewnym sensie pozostawiam ślad dla mojego państwa, gdzie obecnie się znajduję i w razie trudnej sytuacji, konfliktu zbrojnego czy jakiegoś ataku terrorystycznego w danym miejscu, gdzie jestem, moje państwo wie, że tam się znajduję i zareaguje, pomoże mi, żeby wyciągnąć mnie z danej sytuacji, bo jestem obywatelem mojego państwa. Są jednak miejsca, gdzie ten paszport nie pomaga, na przykład przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych. Po wyjściu z samolotu musisz przejść kontrolę, do której prowadzą dwie kolejki. Jedna kolejka dla obywatelów Stanów Zjednoczonych i druga kolejka, olbrzymia kolejka dla tych wszystkich innych. I ta druga kolejka, która jest długa, olbrzymia, jest strasznie stresująca, to trwa długo, tam cię będą przepytywać i tak naprawdę nie wiesz, czy nie cofną ciebie z kwitkiem do domu, nawet jeśli masz ten polski paszport. Ale sytuacja zmienia się po powrocie do Europy i pamiętam naszą radość, jak podczas naszej ostatniej podróży ze Stanów Zjednoczonych wylądowaliśmy w jednym z portów europejskich i zastaliśmy podobną sytuację. Dwie kolejki. Jedna olbrzymia, której należałoby chyba spędzić z godzinę czasu, później kontrola, ale zauważyliśmy dalej, była druga kolejka, zdecydowanie krótsza i tam było napisane dla obywateli Unii Europejskiej. Sobie myślałem, w końcu mogę skorzystać z tego przywileju, bo na moim paszporcie też jest napisane Unia Europejska, więc ten paszport umożliwił mi przejście bez kolejki. I oczywiście to przejście było możliwe dzięki temu paszportowi. Powodem, dla którego nawiązuje do obywatelstwa, jest werset 27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Ten werset już w opisowy sposób, kontekst tego wersetu w opisowy sposób wyjaśnił w zeszłą niedzielę Bartek. I słowa, które w naszych Bibliach zostały przetłumaczone, godne Ewangelii, można dosłownie przetłumaczyć jako żyjcie jak obywatele. Żyjcie jak obywatele, w domyśle oczywiście jako obywatele Królestwa Niebieskiego. Osoby, które posiadają paszport, który stwierdza, że należą do Boga. Królestwa Niebieskiego, którego konstytucją jest Pismo Święte. I to wyzwanie jest niczym nowym w listach Pawła, kiedy odwołuje się do najwyższych standardów jako wzorców dla wierzących. Jako chrześcijanie zostaliśmy powołani do wzniosłej misji. Otrzymaliśmy przy tym wiele wspaniałych przywilejów. Jako dzieci Boże, jako członkowie ciała Chrystusa, jako dziedzice wiecznej chwały, która się nam należy. Jednak nie możemy w tym wszystkim skupiać się tylko na tych wspaniałościach, jakie otrzymaliśmy, gdy uwierzyliśmy Ewangelii Chrystusa. Nie zapomnijmy też, że nasza pozycja niesie ze sobą też obowiązki. Oraz to, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu więcej powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Życie godne Ewangelii jako nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie ma odzwierciedlać naszą wdzięczność oraz być widocznym dowodem łaski, jaką Ewangelia wzniosła w serce każdego wierzącego. Ilustracja życia chrześcijańskiego jako obywatelstwa jest bardzo wymowna. Uważam, że jest genialna, ponieważ ona trafia w doświadczenie, jakie każdy z nas posiada. Posiadając paszport danego czy innego kraju, jesteś obywatelem. I logicznym wydaje się, że aby zrozumieć, jak w związku z tym powinien żyć obywatel Królestwa Niebieskiego, należałoby stworzyć chyba jakąś listę obowiązków albo jakiś kodeks postępowania dla obywateli, bo jak żyć jak obywatel? Zanim jednak pokusi nas, aby pójść w tym kierunku, przypomnijmy sobie tylko przez chwilę rozwiązanie faryzeuszy i rozwiązanie uczonych w piśmie w czasach Jezusa, którzy tak naprawdę chcąc pomóc ludziom żyć zgodnie z pismem, stworzyli szereg zasad i szereg tradycji, które w ostateczności stały się kulą u nogi dla ludzi próbujących żyć w oparciu o te zasady, a dla nich samych, czyli dla faryzeuszy, stały się kodeksem karnym, pozwalającym egzekwować nawet najdrobniejsze uchybienia. W konsekwencji pewien sposób postępowania stał się ważniejszy niż sama treść Pisma Świętego. Pamiętam pewnego 17-latka, który w desperacji zapytał mnie, co jest z nim nie tak i dlaczego jego życie chrześcijańskie nie działa. Wydawało się, że robił wszystko tak, jak należy. Chodził do kościoła, czytał Biblię, starał się nie brać udziału w złych rzeczach, jakie robili jego rówieśnicy. Nawet wywalił całą muzykę, tak zwaną całą muzykę świecką i jechał tylko na muzyce chrześcijańskiej, a mimo to znajdował się w okolicznościach, które nie przyniosłyby chwały Chrystusowi. Pamiętam, kiedy go słuchałem, pomyślałem sobie, mój Boże, przecież tak historia mojego życia. Bo ja również próbowałem naprawiać swoje życie, tworząc listę właściwego zachowania, łącznie ze słuchaniem tylko muzyki chrześcijańskiej, żeby wywoływała u mnie to pobożne myślenie. I być może do dzisiaj dlatego nie jestem fanem Michaela W. Smitha, bo wystarczająco już dużo nasłuchałem się jego piosenek. W moim przypadku to również nie działało. Bo próbując żyć w oparciu o zasady, określone zasady, prędzej czy później będziemy skazani na porażkę. A w oczach ludzi dookoła, którzy nas obserwują, staniemy się po prostu dziwakami, którym pewnych rzeczy wolno lub nie wolno. I tym samym wykształcimy w ich rozumieniu obraz chrześcijaństwa, który jest odpychający, który jest obłudny. Rabbi Zacharias, apologeta chrześcijaństwa, w jednym z wykładów zauważył, że jest tak naprawdę 5 Ewangelii w Piśmie Świętym. Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i chrześcijan. I problem polega na tym, że ludzie najpierw zaczynają czytać Pismo Święte od tej 5 Ewangelii i dlatego nie chcą już sięgać do tych 4 pozostałych, bo mówią, to nie ma sensu, to nie działa. Jak widzimy, kwestia naszej wiary jest istotna i była istotna dla wierzących w Filipii. I ciekawe jest to, że kiedy Paweł pisze do tej wspólnoty, nie podaje załącznika z wypunktowanymi nakazami i zakazami. Nie znajdujemy tutaj czegoś takiego w tym fragmencie, ale przede wszystkim powołuje się na przykład Jezusa Chrystusa jako wzoru do naśladowania, bo to w zupełności wystarczy. Bo jak inaczej można zmotywować wierzących do godnego życia Ewangelii, jak nie powołując się na przykład tego, kto cię uratował i tego, kto oddał swoje życie za ciebie? To Jezus Chrystus. I przywołując przykład Jezusa, Paweł czyni to w genialny sposób, ponieważ używa najprawdopodobniej dość znanego hymnu chrześcijańskiego, hymnu śpiewanego albo recytowanego przez pierwszych chrześcijan podczas spożywania wieczerzy. Być może kiedy ten list był po raz pierwszy odczytywany na zgromadzeniu w Filipii, te słowa rozbrzmiewały jak melodia w sercu Filipian, kiedy słyszeli, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. To było coś, co znali. To było coś, co śpiewali. Ale czy było to coś, czym żyli na co dzień? Czy było to coś, co miało odzwierciedlenie w ich miejscu zamieszkania, w pracy. Mimo iż wydźwięk tego hymnu wydaje się oczywisty, nie jest on łatwy do zrozumienia z teologicznego punktu widzenia, ponieważ grupa teologów właśnie na podstawie tego fragmentu kwestionuje bóstwo Chrystusa, szczególnie powołując się na werset 7, gdzie czytamy, że Chrystus wyparł się samego siebie. Nie będziemy wdawali się teraz w szczegóły tego, bo oczywiste jest to, że ta teoria stoi w sprzeczności z innymi fragmentami Pisma Świętego, które pokazują, że Jezus Chrystus jest i był w pełni Bogiem. Niezaprzeczalnym jednak faktem jest, że Chrystus, jak mówi to słowo, wyparł się samego siebie albo dosłownie uczynił siebie pustym, ogołocił siebie z boskich atrybutów. Nie jest to prawda, że tak było. Czego zatem wyparł się Jezus Chrystus, stając się człowiekiem? Mimo że jest to trudny temat i stanowi pole do dyskusji teologicznych, możemy wskazać co najmniej trzy rzeczy, których wyparł się Jezus Chrystus. Będą one zarazem ważne w praktycznym zastosowaniu dla naszego życia chrześcijańskiego. Po pierwsze, Jezus Chrystus wyparł się swojej pozycji. Chrystus był Bogiem, ale przyjmując postać człowieka, zszedł z wywyższonej pozycji równej Bogu w chwale. Mógł przyjąć, będąc na tym świecie, pozycję władcy króla, jednak przyjął pozycję uniżonego sługi. Po drugie, Chrystus wyparł się własnej własności, tego, co posiadał. Apostoł Paweł w innym miejscu w Piśmie Świętym, w liście do Koryntian, drugim liście do Koryntian, napisał w odniesieniu do Chrystusa takie słowa. Albowiem znacie łaskę Pana, naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się ubogim, abyście ubóstwem Jego zostali ubogaceni. Przez całe Jego życie tutaj na ziemi Jezus Chrystus korzystał z pożyczonych Mu rzeczy. Przyszedł na świat w użyczonym żłobie, do Jerozolimy wjechał na użyczonym Mu osiołku i w końcu został pochowany w użyczonym grobowcu. Mimo tego, że był stwórcą i stwarzał, wyparł się tego, co mu się legalnie należało. I po trzecie, Chrystus wyparł się przywilejów. Sługa nie posiada przywilejów. Pan jada pierwszy, sługa jada ostatni. Pan wchodzi jednym wejściem, sługa innym. Pan mieszka w pałacu, sługa mieszka w gorszym pomieszczeniu. Pan może robić, co chce, sługa ma ograniczoną wolność. Chrystus, przychodząc na ten świat, wyparł się przywilejów, jakie należały się Jemu jako Panu. To jest przykład, to jest wzór do naśladowania. I sami przyznacie, że biorąc pod uwagę tylko te trzy elementy, nie są one łatwe do zastosowania. Są bardzo trudne. Istnieje jednak możliwość, aby sposób, w jaki Chrystus żył, stał się naszym sposobem życia. Życia godnego obywateli Królestwa Niebieskiego. I wskazówkę znajdujemy w wersecie 5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Kluczem jest to słowo usposobienie, albo inaczej sposób myślenia. Albo jeszcze inaczej, mentalność. To z twojej mentalności wypływa to, jak się zachowujesz. Twój sposób myślenia wpływa na to, jak żyjesz. I może w tym właśnie tkwi sekret naszych częstych porażek w życiu chrześcijańskim. Bo być może my na pierwszym miejscu stawiamy postępowanie i kodeks postępowania, myśląc, że postępowanie wpłynie na nasz sposób myślenia. A jest zupełnie odwrotnie. Posiadając ten dokument, paszport i podróżując w różne miejsca na świecie, zauważysz, że różne narodowości wykazują się inną od twojej mentalnością. Mentalność jest kształtowana już we wczesnych latach życia przez rodziców, nauczycieli, środowisko czy też kulturę i nie mając, będąc małym dzieckiem, nie mając żadnego punktu odniesienia, przyjmujemy ten sposób myślenia, który jest nam serwowany, który oczywiście będzie przekładał się na sposób, w jaki postępujemy, w jaki zachowujemy się. I stąd też biorą się stereotypy. Kiedy spotykamy ludzi z innych państw, obywateli innych państw, widzimy, jak postępują, jak się zachowują i to w pewnym sensie wytwarza naszą opinię na ich temat. I stąd mówimy, że Grecy to lenie, Niemcy ciężko pracują, Holendrzy tylko palą marihuanę, Francuzi mają bzika na punkcie swojej kuchni, a Włosi krzyczą i wymachują rękoma. I tak można by wymieniać i wymieniać. A co można powiedzieć o chrześcijanach, o obywatelach Królestwa Niebieskiego? Z pewnością istnieje wiele negatywnych opinii i wiele z nich niestety jest prawdziwych. Pragnieniem apostoła Pawła, by życie wierzących w Filipii było godne Ewangelii oraz aby byli przykładem jedności, bo tylko wtedy Ewangelia będzie miała moc zwyciężyć. A życie godne Ewangelii oraz jedność rozpoczyna się w momencie, kiedy każdy z nas przyjmuje sposób myślenia Chrystusa, którego wynikiem jest uniżona postawa. Wiele lat temu chrześcijański profesor Stuart Blakey z Uniwersytetu w Edynburgu wysłuchiwał kolejno swoich studentów, którzy odczytywali teksty jednego z dzieł. Pewien młodzieniec wstał, aby odczytać swoją część, jednak trzymał książkę w złej dłoni. Profesor zagrzmiał: weź książkę do prawej dłoni i siadaj. Na tak gromkie upomnienie student uniósł swoją prawą rękę do góry. Nie miał prawej dłoni. W sali zapadła głucha cisza. Przez chwilę profesor wahał się, po czym podszedł do studenta, objął go swoim ramieniem i ze łzami spływającymi po policzkach powiedział: nie wiedziałem o tym. Czy wybaczysz mi, proszę? Te pokorne przeprosiny wywarły długotrwały wpływ na tym młodzieńcu. Kilka lat później, kiedy ta historia była opowiadana na jednym ze zgromadzeń ludzi wierzących, pewien młodzieniec wyszedł do przodu, odwrócił się do zgromadzonych i uniósł prawą rękę do góry. Jego ręka kończyła się na nadgarstku. Następnie powiedział: ja byłem tym studentem. Profesor Blakey przyprowadził mnie do Chrystusa. Jednak nie byłby w stanie tego uczynić, gdyby najpierw nie naprawił wyrządzonego zła. Będąc obywatelami Królestwa Niebieskiego, mamy przywilej wpływać na życie ludzi, którzy są dookoła nas. I ten wpływ będzie silniejszy, będzie mocniejszy, jeśli nasze życie będzie współgrało z tym, co śpiewamy w niedzielę. Jeśli będzie współgrało w tym, co czytamy w Piśmie Świętym. Będzie współgrało z tym, w co wierzymy. Będąc obywatelem Polski, posiadasz paszport państwa polskiego. Będąc obywatelem Królestwa Niebieskiego, posiadasz Ducha Świętego, którym jesteś zapieczętowany i który jest gwarancją twojej przynależności, jest gwarancją tego, że należysz do Chrystusa. I wiecie co? Ty sam w stanie nie będziesz siebie zmienić, ale to Duch Święty może przemienić, przeobrazić twój sposób myślenia. I za chwilę chciałbym, żebyśmy się o to modlili. Zapraszam już muzyków tutaj na scenę. Będziemy się modlili o to, żeby żeby Duch Święty, który mieszka w nas, przeobrażał nasze myślenie, zmieniał nas, bo wszystko zaczyna się od umysłu. Bo przyjmując sposób myślenia Chrystusa, Twoje życie stanie się otwartą Ewangelią dla innych. Skłońmy nasze głowy. Panie, przyznajemy się dzisiaj, jest nam wstyd, że tak często w naszym życiu bywają momenty, kiedy nie żyjemy godnie jako Twoje dzieci, jako obywatele Królestwa Niebieskiego. Panie, chcemy Ciebie za to przeprosić. Chcemy się uniżyć przed Tobą i wyznać, że sami nie jesteśmy w stanie się zmienić, Panie. Ciebie modlimy się jako zbór, jednomyślnie, jako społeczność. Do Ciebie, Królu, Duchu Święty, który w nas mieszkasz, abyś zmieniał nasze życie, abyś przekształcał nas umysł, żeby nasze życie charakteryzowało się taką uniżoną postacią, jaką Ty pokazałeś, gdy przyszedłeś na ten świat. Duchu Święty, zaczynaj tą przemianę, tak by ludzie zechcieli czytać to, co im pokazujemy naszym postępowaniem i zechcieli sięgać głębiej po Twoje słowo i zmieniać swoje życie. Panie, czujemy tę odpowiedzialność i czujemy też, że Ty idziesz przy naszym boku i będziesz nam pomagał. Amen.